Dobry wieczór, Anna Rembas. Trwał tylko 2 dni, ale dla 20 kobiet zmagających się z chorobą nowotworową był wielką przygodą i wyzwaniem. 2-dniowy rejs na pokładzie pięknego żaglowca generał Zaruski dobiegł końca. W powrocie do codziennego życia po chorobie takie rejsy są niezastąpione, mówią uczestniczki morskiej wyprawy na Hel. Maria Fal-Ławryniuk, dietetyk, koordynatorka i opiekunka rejsu, powiedziała mi, że nigdy nie zapomni tego wspólnego rejsu z Gdańska na Hel. Kobietami na żaglowcu opiekowali się męscy członkowie załogi, kapitan Jerzy Jaszczuk i Piotr Królak.
Ja powiem wprost, to jest szalona załoga, szalone kobiety, natomiast tak zupełnie poważnie, no to bardzo przyjemna integracja, pogoda była pierwszego dnia taka plażowa, raczej łaskawa, a dzisiaj już był bardzo taki no, żeglarski fragment rejsu z Helu do Gdańska, wiatr tak około 25 węzłów.
Musiały się wykazać.
Tak. Było sporo wrażeń żeglarskich, trochę pisków, ale wszystko na wesoło i z wielką radością. Także to bardzo fajna załoga. Mam nadzieję, że to był pierwszy rejs i nie ostatni.
Dawały sobie radę?
Tak, nie ma problemu. Dodatkowo tutaj panie nas wspierały w kambuzie, także sobie przygotowywaliśmy już na bardzo fajne posiłki, sałatki.
Oj, Mario.
Było zdrowo, wesoło, żeglarsko, bardzo przyjemny rejs.
Dostał się same pochwały. Pan Piotr mówi, że pod wrażeniem, wspaniale sobie dawałyście radę. Ja widziałam zdjęcia, faktycznie udało się.
No rewelacja, jesteśmy zachwycone, było wspaniale, wspaniała załoga tutaj, wspaniali tutaj panowie, którzy z nami płynęli, którzy nami dowodzili, pozwalali nam na bardzo dużo, naprawdę. Ogólnie nasz program był napięty trochę edukacji morskiej, trochę kulinarnej, trochę aktywności fizycznej, wszystko dla zdrowia, ponieważ no, Akademia Walki z Rakiem to kobiety, które przeżyły chorobę nowotworową, które walczą z chorobą nowotworową, są w trakcie leczenia i tutaj chciałyśmy spełnić swoje marzenia. Nasz program był napięty trochę edukacji morskiej, trochę kulinarnej, trochę aktywności fizycznej, wszystko dla zdrowia, ponieważ no, Akademia Walki z Rakiem to kobiety, które przeżyły chorobę nowotworową, które walczą z chorobą nowotworową, są w trakcie leczenia i tutaj chciałyśmy spełnić swoje marzenia, troszkę oderwać się od rzeczywistości, troszkę emocji tutaj zasięgnąć. Było cudownie, pogoda dopisała, jesteśmy bardzo, bardzo zadowolone.
Dziewczyny się nie mogą rozstać.
Dziewczyny się nie rozstaną na pewno, już szykują nowy rejs.
Już szykują nowy rejs, na razie śpiewają, wszystkie utwory szanty żeglarskie też już opanowane. Pani kapitan, była jedna, dwie, czy to pani kierowała tą całą grupą?
Ja taka lekka opiekunka grupy, znająca problemy wszystkich po kolei, natomiast tutaj dziewczyny zostały podzielone na 4 wachty, pracowałyśmy, byłyśmy pełnoprawną tutaj, członkami pełnoprawnej załogi, wszystkie zadania wykonywaliśmy tutaj wspólnie.
Podopieczny Akademii Walki z Rakiem, rozumiem, pierwszy raz w takim rejsie.
Tak, pierwszy raz, troszkę było obaw, jak nam tutaj zdrowie pozwoli, jak sobie damy radę, ale wszystko było cudownie, naprawdę rewelacyjnie. Panie są bardzo dzielne, panie niejedną trudną rzecz pokonały w życiu, więc taka naprawdę podróż to jest pestka.
To 100 lat, które w tle słyszymy, to właśnie chyba dla nich tak naprawdę, za ten rejs.
Dla nich to 200 lat za ten rejs, bo naprawdę wspaniałe, dzielnie pracowały w grupie, wszystkie obowiązki wykonywały sumiennie. Dawały, no całe serce wkładały w to.
Jak się rejs udał?
Super. Ja jestem zachwycona. Wracam na pewno.
Jeszcze raz. Zaruski też. A bujało Zaruski. W ogóle? Jak ta choroba morska? No nie zapytałam o chorobę.
Choroby morskiej nie było, ale w drodze powrotnej nami naprawdę porządnie bujało. Tutaj przywiązywałyśmy się wszystkimi linami, jak tylko mogłyśmy. Trzymałyśmy talerze, trochę szkła potłukliśmy talerze, ale
no bo
było
dzisiaj
cudownie.
Już dzisiaj
było
tak,
niespodzianek
już...
naprawdę bardzo dużo, ale dzielnie wszyscy sobie poradzili. Z problemem choroby.
Kiedy powtarzacie? Kiedy ponowny rejs?
No już są marzenia, już są plany, może na jakąś dłuższą wyprawę, ale to jest kolejny projekt, czyli my jako Akademia Walki z Rakiem, która działa pod skrzydłami jej fundacji hospicyjnej, musimy tutaj zaplanować przyszłość, zaplanować wyjazdy, zaplanować kolejne rejsy.
Jasne.
I na pewno one się odbędą.
Na pewno się odbędą, Magda? Jak znam panią. Magda, fundacja hospicyjna, tak?
Tak.
I jak? Też płynęłaś?
Nie, no wiesz, to dla mnie to też były bardzo ważne dni. Byłyśmy we dwie z Marią, które doświadczenia choroby za sobą nie mają, ale...
Choroby w choroby sensie nowotworowej.
Tak, choroby nowotworowej nie mają.
Przed chwilą rozmawiałyśmy o chorobie morskiej.
Okej. Okay. A chyba coś mnie łapało, wiesz? Coś mnie chyba że rzeczywiście łapało, nie będę oszukiwać.
Bo rozumiem, że wszystkie uczestniczki zmagały się lub zmagają się z chorobą nowotworową.
One to kobiety, które w większości spotkały się tak naprawdę na dłużej po raz pierwszy. To doświadczenie ich łączyło, ale poza tym wszystko inne tak naprawdę może nie dzieliło, ale różne temperamenty, różne osobowości, choroba na różnym etapie. Bo jedna na przykład 3 dni po chemii wylądowała u nas.
Pani Agnieszko, ja się dowiedziałam, że pani nie tak dawno jeszcze tutaj chemioterapia, a teraz już rejs na hel.
Piątek, tak, udało się, nie było najgorzej. Piękna pogoda, fajne fale.
Ale jak to jest, w ostatni piątek jeszcze chemia, a teraz już na pokładzie generała Zaruskiego i podróż na hel. Można to połączyć?
Można to połączyć. Trochę są obawy zawsze o to, czy będzie na pewno dobrze, ale spokojnie da się to połączyć.
Jak się pani czuła w tym rejsie?
Bardzo dobrze, świetnie. Sterowałam wczoraj, dzisiaj, pani także kapitan, bardzo mi się podobało.
Nasza pani kapitan bardzo dzielna.
Żadnych obaw.
Ach, to pani była kapitanem.
No, może nie ja, bo jest tu kapitan, natomiast rzeczywiście starałam się wczoraj, dzisiaj trochę sterować i było naprawdę super.
O której byłyście na helu?
Na helu byłyśmy o 15.30, o 16.00 obiadzik. Po obiedzie fokarium, muzeum ssaków morskich, następnie kawka, wycieczka na Cypel.
Tam gimnastyka w okolicach 22.00. Przed pierwszą wylądowałyśmy z powrotem prosto na koncert.
Rozmawiałyście o chorobie?
Trochę, ale myślę, że nie tak bardzo dużo. Gdzieś bardziej zdawkowo każdy opowiedział swoją historię, ale właściwie zajmowałyśmy się spędzaniem przyjemnie czasu, a nie do końca rozpamiętywaniem tego, jak ta choroba i jak leczenie jej wygląda. Wydaje mi się, że koncentrowałyśmy się na tym, żeby po prostu było super i żartowałyśmy, zajmowałyśmy się właściwie wszystkim. Naprawdę podróż, spełnienie marzeń.
A co tak ładnie gra?
Nasz ulubiony instrument, który towarzyszył nam. O 1:00 w nocy odbył się koncert, który uspał niemalże całą załogę.
A co to jest za instrument?
Instrument nazywa się hangram. Został specjalnie zrobiony dla mnie w stroju 432. Takim stroju bardzo podstawowym. I jest to muzyka relaksacyjna. Muzyka wprowadzająca harmonię, spokój, uspokajająca.
Co to znaczy zrobiony specjalnie dla mnie? Jak to jest?
Zamówiłam ten instrument u moich znajomych, którzy prowadzą szkołę w Moskwie. Uczą właśnie gry na tym hangramie. I poprosiłam ich, żeby zrobili mi taki instrument, który pomoże mi też w walce z moją chorobą i innym, którzy będą mieli ochotę słuchać i uczyć się na nim.
Ja panią zapewniam, że on pomoże nawet zdrowym osobom. Ja na szczęście jeszcze nie choruję. Mam nadzieję, że nigdy nie będę chorowała, ale on wspaniale brzmi. Podoba mi się bardzo.
Tak, jest to instrument, który przyciąga swoją mocą, siłą, dźwiękiem. Jak się zacznie na nim grać, nie można przestać. Jest dla mnie bardzo ważną częścią mojej.
I pasujący do morskiej podróży.
Tak.
Do morza, do fal, do takiej właśnie...
Też się odnalazły te dźwięki wśród fal morskich i słońca, wśród morskich opowieści. Było cudownie i mam nadzieję, że to będą niezapomniane chwile dla nas wszystkich.
Generalnie ja uwielbiam żeglować, co prawda rzadko kiedy na morzu, bardziej śródlądzie, ale było wspaniale i ta energia kobieca to jest coś, co mi naprawdę pomaga w tej chorobie.
Ale trudno się rozstać do pożegnania, właściwie to chętnie jeszcze byście popłynęły gdzieś, coś tak czuję, pani.
Byśmy popłynęły, a na pewno byśmy chciały zobaczyć po raz kolejny, Magda, co? Wschód słońca, 4:07, Aniu, może sobie wyobrazić, na helu.
Nocleg na deskach, na pokładzie, pod gwiazdami, przy tej muzyce.
Budzik dzwoni w gotowości, a 4:25 pyszna herbatka. I to jest właśnie to, na co czekałyśmy.
Akademia Walki z Rakiem powstała kilkanaście lat temu w Gdańsku przy Fundacji Hospicyjnej księdza Eugeniusza Dudkiewicza. Jej celem jest opieka nad osobami chorymi onkologicznie i ich bliskimi. A to był właśnie jeden ze sposobów, by walczyć z tą chorobą i by opiekować się osobami chorymi na nowotwory.
Żegnajcie nam dziś hiszpańskie dziewczyny,
żegnajcie nam dziś marzenia ze snów. Ku brzegom angielskim już ruszać nam pora, lecz kiedyś na pewno wrócimy tu znów. Hea! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wspomnienie ust waszych przysporzy nam sił. Hea!
Nie
niedługo ujrzymy znów w dali Cape Tenen i głowę baranią sterczącą wśród wzgórz i statki stojące na redzie przy Plymouth. Klarować kotwicę, najwyższy czas już.
Heja! I smak waszych ust, hiszpańskie dziewczyny, noc ciemną i złą nam będzie się śnił. Leniwie popłyną znów rejsu godziny, wstąpienie ust waszych przysporzy nam sił. Heja!
Najpierw otwarte Mistrzostwa Polski ORC, a potem najlepsi żeglarze z Europy. Od 20 do 29 lipca Gdańska Marina stanie się na blisko tydzień domem dla 100 morskich jachtów i morskich wilków. Dwa lata walczyliśmy o organizację takiej żeglarskiej imprezy na Pomorzu, mówi Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego Związku Żeglarskiego. To na pewno będzie też okazja, by spotkać w Gdańsku wielkie żeglarskie nazwiska, dodaje Łukasz Trzciński, mistrz w swojej klasie skipper jachtu Goodspeed, który wraz z 8-osobową załogą również startuje w regatach ORC. A już kilka dni temu w Sopocie przy Molo zacumował, kto wie, czy nie najsłynniejszy żeglarz ostatnich sezonów, Alec Thompson. Czy polscy żeglarze mogli wejść na pokład słynnego Hugo Bossa? O to pytałam Łukasza Trzcińskiego.
A jak to jest w tym świecie żeglarskim? Przypływa na przykład Thompson do Sopotu, to wy się znacie? To jest świat otwarty, zamknięty, rywalizacja? Czy po prostu dzwonicie do siebie i mówicie, hej, przypłynąłem do Sopotu, jestem, odwiedzisz mnie na moim jachcie? Jak to jest, panie Łukaszu?
No, dla mnie to chyba jeszcze za wysokie progi, żeby do Thompsona, Aleksa, powiedzieć hej, cześć. Wiem, że niektórzy polscy żeglarze
już się zostali, z nim spotkali,
tak,
na Molo.
Zostali zaproszeni na że tak powiem, obwózkę, jeśli można tak powiedzieć.
No, oczywiście przypłynął swoim bolidem.
Przypłynął swoim bolidem i to jest coś pięknego, że po tak dużym, wyczerpującym rejsie nie odłożył, że tak powiem, go nie przycumował w porcie, gdzie, jak to Walt Disney powiedział, statki czują się najbezpieczniej, ale przecież są od tego, żeby żeglować. Tylko dalej promuje i pokazuje żeglarstwo. Oczywiście i sponsorzy się cieszą z tego powodu. Jak prześledziłem jego trasę, to z Sopotu popłynie dalej do Sankt Petersburga, do Helsinek. Wszędzie każdy, kto się dopingował Aleksa, będzie miał szansę zobaczyć, jak to wygląda na żywo. I to jest wspaniałe, że cały czas promuje sport i też sponsorów swoich.
I przyzna pan, że takie sytuacje, takie nazwiska, takie wpłynięcia, takie otwarcia na przykład imprez od choćby takiej, jaka przed nami w klasie ORC przelicznikowej eurożeglarskie, końcówka lipca, to będzie naprawdę wielkie wydarzenie tutaj. Dlatego tak pytałam o te też nazwiska, bo to przyciąga jednak i to jest ważne, prawda, żeby on taka postać na przykład jak Thompson pojawiła się na takich regatach, od choćby jako gość w loży, który wita, macha, żegna.
Jak najbardziej. Alec Thompson nie będzie mógł, że tak powiem, uczestniczyć w tym evencie z racji tego, że dalej promuje swój i realizuje swój projekt, czyli pokazywania jachtu Hugo Boss w stolicach, albo w najbardziej popularnych miejscach na Bałtyku. Jeśli chodzi o te nazwiska, to naprawdę podam może przykład. Mamy dwóch największych światowych konkurentów. Jest to jacht Pro4U z Estonii, który nie wiemy, czy przypłynie w takim samym składzie jak w Kopenhadze, a w zeszłym roku w Kopenhadze zdobył mistrzostwo. Drugi jacht, który został zgłoszony ze stoczni włoskiej Italia Yachts, na mistrzostwa w Kopenhadze został od razu na pniu sprzedany, gdy wygrał te mistrzostwa. I też jest zgłoszony, że przypłynie tutaj, ale nie wiemy, kto na nim będzie płynął.
Ale będzie i będzie na co popatrzeć, proszę Państwa, bo to też jest ważne. My nie co dzień mamy taką możliwość obejrzenia tego, kto tu przypłynie, kto tu zacumuje. I to jest taka wielkiej rangi prestiżowa żeglarska impreza.
Tak, dużo ludzi mnie też pyta, czy to będzie widoczne. Ja myślę, że same jachty w marinie, 90 przepięknych, zadbanych jachtów, które są dopieszczone, wychuchane, wycackane, sprawdzone do granic możliwości, żeby ani jedna część nie zawiodła, kiedy są te już właściwe regaty.
A i tak na końcu przychodzą oni i wieszają swoje, zakładają swoje żagle. Ci mistrzowie, bossowie wchodzą, można powiedzieć, już jak magicy na sam moment, prawda?
Tak, jest załoga i taktycy mimo wszystko są magiczni. Oni znają swoją wartość, wchodzą na łódkę i co, pomimo tego, że wiedzą jak popłynąć łódką, ale to też wiedzą jak pokierować załogą.
I to jest... Nie mogę doczekać. Wie pan, jak pan o tym mówi, jeden z lepszych żeglarzy, kto wie, czy pan nie będzie triumfował w tych mistrzostwach, ale jak pan o tym mówi, jak mówiliście państwo o tym na konferencji, to naprawdę warto tutaj być, trzeba tutaj być, bo to jest, wy staraliście się przecież chyba 2 czy 3 lata o to, czy jak to długo trwało?
Dwa lata. Oczywiście ubiegały nas większe mekki żeglarskie, ale postawili też na Polskę i wydaje mi się, że żeglarstwo w Polsce idzie w dobrym kierunku. Jest coraz więcej jachtów, nowych jachtów, jachtów morskich przede wszystkim i ludzie powoli, prócz tego pięknego jachtingu, stania w marinie, chyba powoli im się troszeczkę to zaczyna nudzić i chcą się ścigać. I to jest fantastyczne, że to nie jest tylko do postania w porcie, co też jest miłe oczywiście, ale też jeszcze tym jachtem można się pościgać.
Od ilu lat pan się ściga?
Od 5 roku życia, tradycyjnie.
Bo we wszystkich gdzieś pan jest zawsze albo na pierwszym miejscu, albo na drugim i koniec sezonu zawsze jest taki, że to pana nazwisko jest wymieniane, więc to trzeba zaczynać, proszę państwa, bardzo wcześnie.
A ja się trochę nie zgodzę, bo mam swoich w swojej załodze żeglarzy, którzy zaczęli w wieku 20 lat.
Można
też, także to proszę się nie zniechęcać, jak już ktoś nie ma 5 lat i już powie, że już nie mogę żeglować.
Bo mam 7.
Sport jest dla wszystkich, oczywiście wiedza z małych łódek jest nieoceniona, wyczucie wiatru, zrozumienie wszystkich praw, zależności od fizyki do wiatru przez meteorologię jest bardzo ważna, ale to nie znaczy, że nie można tej wiedzy zdobyć w późniejszym wieku, do czego serdecznie zachęcam, bo żeglarstwo jest pięknym sportem.
Zna pan tą załogę kobiecą, która się spotyka na wspólne pływanie i na regaty, a pracują dziewczyny w zupełnie innych państwach i tak naprawdę no, spotykają się tylko na starty?
Ja nie ukrywam, że znam wszystkie 3 załogi kobiece, bo nie sposób przejść obok nich obojętnie. Tym bardziej, że są to dziewczyny, które uprawiają żeglarstwo, czyli sport, który uwielbiam. Być może nie wymienię wszystkich z nazwiska, ale twarze jak najbardziej są rozpoznawalne.
Która załoga największe szanse, pana zdaniem, na kogo pan stawia, jeżeli chodzi o kobiety?
Jest załoga, z którą miałem się przyjemność też ścigać już w Kielu w tym roku, na treningu, bo zaczęliśmy tak naprawdę w tym roku już w kwietniu, gdzie podczas przeprowadzania do Kielu padał śnieg poziomo, bo musieliśmy dostarczyć, że tak powiem, łódkę do Kielu, żeby tam podczas weekendu się ścigać. Tam no, były moje faworytki, czyli jacht Tutima. Wydaje mi się, że one mają bardzo duże szanse spośród tych 3 załóg kobiecych, ale nie tylko, bo bardzo, bardzo mocno dawały kopniaki innym załogom.
Cieszy się pan, że trochę to żeglarstwo właśnie przyspieszyło w Polsce, bo to jest sztuka, sport, która panu bliska jest, w której pan odnosi sukcesy, ale może my Polacy nie tak do końca podchodzimy do tego, tak jak na przykład Francuzi, którzy żegnają uczestników regat Van de Globe, przychodzą rzesze po prostu tam na starty, oni siedzą, robią sobie prawdziwe miasteczka, jakby to utożsamiają się z tymi żeglarzami, to jest taki narodowy, można powiedzieć, już sposób spędzania regat, patrzenia na tych żeglarzy, trzymania za nich kciuków, oni rozpoznają nazwiska, sponsorów. U nas też już chyba powoli, może tak, 5 lat, 10 jeszcze?
Może tak. Francuzi kochają piłkę nożną, ale kochają też żeglarstwo. My jeszcze kochamy piłkę nożną i już zaczynamy kochać żeglarstwo. Tak jak wspomnieliśmy na konferencji prasowej, 20 lat temu powstała marina w Gdańsku. Francuzi już mieli takie mariny. Mieli to wszystko, dlatego teraz wychodzą tłumy na zewnątrz, witając i żegnając, albo uczestniczą w większych eventach żeglarskich, w regatach. To nas przyjdzie. Może nie za rok, może nie za 2, Ale najlepszym dowodem na to jest właśnie ta impreza. To się dzieje w Polsce. Żeglarskie Euro 2017.
Gdyby ktoś tak przyszedł i powiedział: stary, czy masz czas? Potrzebuję do załogi jakąś nową twarz. Amazonka, wielka rafa, oceany trzy, rejs na całość, rok, dwa lata. To powiedziałbym:
gdzie ta Keja, przyjmij ten wiatr? Gdzie ta Goja, wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat? Gdzie ta Keja, przyjmij ten wiatr? Gdzie ta Goja, wymarzona w snach? W każdej chwili płynę w taki rejs. Tylko gdzie to jest? Gdzie to jest?
Gdzieś na dnie wielkiej szafy leży ostry nóż. Stare dżinsy wystrzępione, impregnuje kurz. W kompasie igła zardzewiała, lecz kierunek znam. Biorę wór na plecy i przed siebie gnam.
Gdzie ta Keja, przyjmij ten wiatr? Gdzie ta Goja, wymarzona w snach? Gdzie te wszystkie sznurki od tych szmat? Gdzie ta brama na szeroki świat?
Jest biało-czerwona, ma 40 metrów i za 2 tygodnie będzie można zobaczyć ją w Gdyni. Żaglowiec Dar Młodzieży będzie miał nową, efektowną banderę, którą ufundował prezydent Bydgoszczy. To też okazja do tego, by wrócić na pokład tej wyjątkowej fregaty, która 4 lipca będzie obchodziła 35-lecie włączenia do służby. Już dziś proponuję Państwu rozmowę z wieloletnim bosmanem na Darze, Markiem Mellerem, i z człowiekiem, który był w rejsie dookoła świata na pokładzie tej wyjątkowej jednostki.
Może płynąć jeszcze więcej. Zawsze powtarzałem, że jak długo żaglowiec może pływać, to zależy od załogi, od staranności tej załogi w jego konserwacji, samoremontach i opiece nad żaglowcem. On się odwdzięczy długowiecznością.
Marek Meller, który ile lat pływał na Darze?
Na Darze Młodzieży pływałem od 1984 roku, z tym, że moja przygoda z Darem zaczęła się jeszcze na Darze Pomorza. Kapitan Olechnowicz zaproponował mi pracę na Darze Młodzieży, z tym, że w tym czasie, kiedy Dar Młodzieży został zwodowany i robił pierwszy rejs, ja robiłem uprawnienia marynarskie, bo jestem kapitanem jachtowym, a robiłem uprawnienia marynarskie, zawodowe, pływałem w PLO. I dlatego zamustrowałem na Dar Młodzieży dopiero po powrocie Daru z rejsu do Japonii. To był dokładnie luty 84. Jedyny raz Dar Młodzieży przekraczał równik w rejsie dookoła świata. I był chrzest, tak. No więc zaraz spojrzymy tutaj na ten i mamy Osaka Expo, rejs dookoła świata 87-88. O, dokładnie.
I to jest dobra odpowiedź.
Tak, to jest dobra odpowiedź. Pierwszy raz Dar Młodzieży przekroczył równik w 88-87, kiedy Dar Młodzieży był w rejsie dookoła świata. 24 lata na Darze Młodzieży. Było też bardzo dużo niebezpiecznych sytuacji, ale jak widać, wszystkie musiały się szczęśliwie skończyć, skoro Dar zawsze wracał cały do portu. Bez żadnych strat i uszkodzeń.
I pływał pan jako?
Ja pływałem najpierw jako bosman, potem jako starszy bosman.
Duża odpowiedzialność.
Na pewno, duża odpowiedzialność.
Za młodych.
Przede wszystkim za młodych raz, a dwa, załoga pokładowa dba o takielunek, a jeżeli ten takielunek będzie sprawny, eliminuje się wypadkowość. I od pracy załogi, czyli bosmanów, marynarzy, instruktorów, zależy jakość takielunku i w związku z tym bezpieczeństwo. Jako związany bardzo mocno uczuciowo z tym statkiem, życzę mu następnych 30 lat, minimum. Statek wymaga ciągłej modernizacji, chociażby z uwagi na to, że wozi najcenniejszy towar, jakikolwiek istnieje. Młodych ludzi, przyszłych oficerów floty handlowej. W związku z tym wymaga ciągłego doinwestowania, ciągłej modernizacji, chociażby po to, żeby spełnić oczekiwania w szkoleniu po prostu trzeba nadążać za postępem technicznym i to na pewno są duże kwoty i oby pan minister wywiązał się ze swoich obietnic.
Bo tutaj te rzeczy techniczne wszystkie, które widzimy różnego rodzaju związane z olinowaniem, ożeglowaniem, to one też nie mogą być takie, jak były 30 lat temu. Powinno się to wymieniać.
Powinny być wymieniane sukcesywnie w miarę zużycia ich. Natomiast...
Nie muszą być nowoczesne.
Nie muszą być. Nie muszą. Jeśli chodzi o takielunek, nie muszą być, czego dowodem są wszelkiego rodzaju oldtimery, które są rewitalizowane i pływają tak, jak pływało się drzewie, czyli na olinowaniu linowym, wcale nie z lin syntetycznych, tylko właśnie tradycyjnych lin konopnych, sizalowych, czy jakichś mieszanek. W związku z tym tutaj nie ma problemu. Ważne jest, żeby je na bieżąco wymieniać wtedy, kiedy są sterki, kiedy się widzi zużycie, żeby zapewnić 100% bezpieczeństwo. Wymian i modernizacji wymaga wyposażenie, bo to wymuszają z kolei konwencje. Konwencje, które mówią, że nie wolno fekalii wydalać za burtę, że muszą być spełnione warunki, jeśli chodzi o urządzenia nawigacyjne, a dodatkowo cały czas miejmy na uwadze to, że to jest statek szkolny, więc praktykanci, którzy tu odbywają praktykę, mają praktykować na najnowocześniejszym sprzęcie, a nie na muzeum, nie na muzealnych urządzeniach nawigacyjnych.
Kapitan Bogdan Kwiatkowski, uczestnik rejsu tego dookoła świata. Zrobiłem rejs na darze dookoła świata, opłynąłem przylądek Chorąg, czy świadczy właśnie ta żółta chusta Bractwa Kaphornowców. No także mam tutaj związane z darem miłe wspomnienia i praktykę morską praktycznie nie do zapomnienia.
To opłynięcie Hornu to była chyba największa rzecz, której dokonał dar.
Jeżeli chodzi o historię, to opłynięcie przylądka Horn, opłynięcie dookoła świata w ciągu 9 miesięcy żeglugi, to był najdłuższy, to był największy wyczyn pod komendantem Wiktorowiczem. Przechył, proszę panią, 60 stopni. Normalny statek tego nie wstałby już, nie przeżył. Tutaj były straty, były szkody. Komendant Wiktorowicz miał połamane żebra, były urazy wśród załogi, kilkanaście ton wody wlało się pod pokład. Daliśmy radę.
Przed nami Święto Morza w Gdyni. Przygotowano atrakcje dla mieszkańców i turystów. Otwarcie zaplanowano już w najbliższy piątek o godzinie 17 na Placu Grunwaldzkim. Będą oczywiście rejsy, regaty, rodzinne zabawy, koncerty i gra miejska. Drugim stałym fragmentem święta są regaty rozgrywane o puchar marynarki wojennej. Dlatego zachęcam już Państwa do słuchania audycji Sylwka Pięty o polskiej marynarce wojennej już po godzinie 22. Dziś to już wszystko. Kłaniam się Anna Rębas i realizator Jacek Puchalski. Dobranoc.
Na drodze złe, niezwyczajne i na najwyższe z progu. Dostaliśmy w dłonie balladę i pachnie jak owoc głogu. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu. I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada poza chmur. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu. I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada.